To kontynuujemy studium drugiego listu Piotra i tydzień temu, na razie w liście Piotra rozważaliśmy co? To, co się wydarzyło, co Bóg dla nas dał, jaka jest odpowiedzialność po naszej stronie, tak? Co mamy, jeśli będziemy posłuszni Bogu, czyli będziemy robić to, co jest po naszej stronie do zrobienia, tak? Dowiedzieliśmy się, że mamy coś w ogóle robić. Nie? Bo niektórzy mówią, że już nic nie trzeba robić, a my widzimy, że jednak trzeba. Że Bóg oczekuje od nas tego, że będziemy postępować w bardzo określony sposób, czyli dokładać wszelkich starań, żyć pobożnie, trzymać się Słowa Bożego, powtarzać je sobie cały czas, tak, przypominać je, żeby nie zapomnieć, bo umysł ludzki ma to do siebie, że zapomina. I jeżeli będziemy w takiej postawie trwać, to mamy szeroko otwarte drzwi do Królestwa.
Tak.
I zaczęliśmy sobie dalszą część listu, której Piotr przychodzi teraz od tego przypomnienia, ostrzeżenia, pokazania drogi, bo Piotr pokazuje w pierwszym rozdziale drogę. Jak należy żyć, żeby mieć otwarte drzwi do Królestwa. I przypomina Bożą łaskę, na czym ona polega. Tą wiarę, którą otrzymaliśmy. Mam nadzieję, że tu już wszyscy jak gdyby mają poukładane tą wiarę. Też rozmawiałem w międzyczasie. Pisaliśmy z niektórymi osobami, które miały wątpliwości, braćmi i siostrami. Mam nadzieję, że nic do mnie już nie napisali, więc mam nadzieję, że się to poukładało. Jeśli nie, no to da Bóg, może się kiedyś poukłada. Więc mamy już drugą część, która pokazuje, że wśród wierzących mogą się pojawić kto?
Poprzedniczyciele.
A oni się pojawią?
Tak.
Piotr mówi, że się pojawią. I teraz on wspomina, że ci fałszywi nauczyciele to będzie tak jak fałszywi prorocy między Izraelem, tak? I porównywaliśmy sobie fałszywych proroków i fałszywych nauczycieli. Co jest ich wspólnym, jak gdyby, korzeniem? Z czego wynika ich postawa i z czego wynika ich działanie, tak? I przypomnijcie mi, co wystudiowaliśmy tydzień temu. Co jest wspólnym korzeniem, co jest źródłem działania jednych i drugich?
Nieposłuszeństwo Bogu.
Nieposłuszeństwo Bogu, tak. Grzech. Nieposłuszeństwo Bogu i chęć
zysku.
Słucham?
Własnej chwały,
tak? Ale generalnie nieposłuszeństwo Bogu i odciągnięcie ludzi od Boga. Odciągnięcie ludzi od zdrowej wiary w Boga, tak? Sprowadzenie ich na złe drogi, tak?
Do bożków,
tak? W tamtym wypadku. Tutaj chodzi o to, żeby przyciągnąć ludzi do grzechu. Żeby zaproponować im taką mowę, taką naukę, która spowoduje, że oni przestaną trwać w posłuszeństwie. Więc dlatego Piotr używa tego sformułowania, jak byli fałszywi prorocy między ludem, tak wśród was będą fałszywi nauczyciele. I teraz mamy kolejną lekcję dzisiaj, w której będziemy analizować tych fałszywych nauczycieli. I zanim ja podam tą lekcję, tytuł, to wszystko, to może przeczytajmy sobie drugi rozdział.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zawracania, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzał na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych i miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie, a sprawiedliwego Lota udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników wyrwał, ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trafił dzień pod miód swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie większą siłą i mocą nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają. Toteż zginą w swoim zepsuciu i otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i prugawcy upajają się swoimi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoją nieprawość. Nie ma już na oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugast świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem. Pies wrócił do swych wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie.
Okej. Słuchajcie, ten temat będziemy rozważać na dwie części, podzielimy go sobie. Dzisiaj będzie jedna lekcja, jeśli zdążymy to zaraz, jak nie to przeciągniemy ją. I dzisiaj będziemy sobie mówić o fałszywych nauczycielach. Będziemy mówić o ich charakterze, życiu i nauce i zagrożeniu dla wierzących. Czyli fałszywi nauczyciele, charakter, życie i nauka, zagrożeniem dla wierzących. A za tydzień albo za dwa, jak Bóg da, to sobie wtedy powiemy o fałszywych nauczycielach i sądzie dla nich, jak i dla tych, którzy za nimi idą, jakie konsekwencje to za sobą pociągną. Będziemy to dokładnie omawiać i wtedy będziemy patrzeć na przykłady, które Piotr porusza z historii, z przeszłości. Opowiemy sobie o Bilamie, opowiemy sobie o Sodomie i Gomorze, opowiemy sobie o aniołach, o Locie, tak? I będziemy patrzeć na konsekwencje, czy Bóg puszcza płazem pewne rzeczy, czy nie. Czy ci, którzy idą za fałszywymi nauczycielami, mogą liczyć na Bożą tolerancję, czy niestety nie. A dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, jaki jest charakter, życie i nauka, i w jaki sposób jest ona zagrożeniem dla wierzących. Ok. Czyli mamy tak. Fałszywi nauczyciele, cztery rubryczki. Charakter, życie, nauka, oddziaływanie na innych. Pierwsza charakter, druga życie, trzecia nauka, czwarta oddziaływanie na innych. Pierwsze dwie rubryczki deczko większe, dwie pozostałe deczko mniejsze. Czy można zaczynać już, tak? Wszyscy gotowi?
Tak, chyba.
Tu jeszcze niektórzy przygotowują się. Poczekamy chwilę. Słuchajcie, po kolei. Jaki cel mamy? Zobaczyć, jacy są i jak żyją fałszywi nauczyciele. Zobaczyć, jacy są i jak żyją fałszywi nauczyciele. Dziękuję Wojtkowi za pomoc. A drugie, zobaczyć, jak ich nauka i życie wpływają na wierzących. No to idziemy po kolei i będziemy patrzeć, co się dowiadujemy o tych ludziach. Po kolei.
Potajemnie wprowadzają karezję zatracenia.
Czyli o czym tutaj mamy? O nauce, tak? Wprowadzają herezję. Potajemnie, tak, potajemnie, wprowadzona potajemnie. Zaraz sobie dokładnie jeszcze powiemy, co to znaczy potajemnie, ale na razie wprowadzają herezję. I to słowo herezja to jest podział, rozdzielenie ze względu na inną naukę. Ono ma w swoim podłożu inne poglądy. Czyli ten człowiek jest, wprowadza, tak, wszyscy uważają tak, jak, a ktoś wprowadza inną. Dlatego na przykład o chrześcijanach, tak, pierwszych uczniach Jezusa, mówiono, że oni są, herezję wprowadzają, że są sektą. Dlaczego? No bo ogólnie była przyjęta inna, oni wprowadzają i tu, jak gdyby to było w dobrym tego słowa znaczeniu, bo oni prawdę mówili, to co tam było jest. Ale to słowo jak najbardziej miało miejsce. Więc tu chodzi o to, że tak, jest zdrowa nauka, jak pisze Piotr. Musimy patrzeć teraz na kontekst, w jakim sensie oni wprowadzają herezję. Bo to, co my mówimy, może być herezją dla wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, tak? A my mówimy inaczej. To jest, my, to, co my mówimy, jest dla nich herezją, zgodnie z ich nauką. Natomiast my tutaj musimy patrzeć na kontekst Piotra i patrzeć, co Piotr nazywa herezją. A Piotr nazywa herezją coś, co nie jest zgodne z tym nauczaniem, które mówi Piotr. Czyli ja wam mówię, jak macie żyć, a wśród was pojawią się ludzie, którzy będą głosić inną naukę i przez to będą wrzucać podział. No bo trzeba się będzie opowiedzieć, po której stronie mam stanąć. I oni w ten sposób będą wprowadzać herezję, czyli naukę, która będzie powodować podział, rozłam.
Czy samo słowo herezja oznacza fałszywą naukę, czy fałszywą naukę, która prowadzi do rozłamu?
Raczej podział.
Raczej podział z powodu, podział z powodu fałszywej nauki.
Gdybyśmy chcieli podać definicję słowa herezja, to byłby podział z powodu fałszywej nauki.
Zaraz, jeszcze raz ja ci podam definicję słowa herezja, sekundkę. Jeszcze tylko
bo potocznie słowo herezja rozumie się jako fałszywa nauka po prostu.
Tak, a dlatego właśnie tak się w potocznym tego słowa znaczeniu proszę zaczekać chwileczkę, już ja zaraz wam to podam. Zrobić przerwę, no bo niestety, ale nie zanotowałem tego, tylko zanotowałem samą definicję, natomiast zaraz jeszcze już podaję. Herezję. Herezis. Już podaję wam definicję. Wybór. Dokonanie wyboru. Pójście za jakąś nauką, na przykład sekta w tym sensie, co do chrześcijan, faryzeusze tak byli nazwani, saduceusze, to była sekta inaczej, herezja, sekta. W kilku miejscach jest to użyte jako słowo sekta, a w kilku herezja. I nie mylić tego ze słowem, które też jest jako podział, schizma, bo schizma to jest oddzielenie się. To jest jeszcze inne słowo, żeby nie było między wami podziałów, ale żeby nie było schizmy, żebyście się nie rozdzielali, nie kłócili ze sobą. Więc to są dwa różne słowa. Herezja ma związek z nauką. Takie, bo nie tylko chrześcijanie byli tak nazywani. I tutaj, jeśli on mówi, że będzie wprowadzał herezję, to ma na myśli herezję, czyli inną naukę, która będzie powodem, że ludzie będą musieli się opowiedzieć. Rozumiecie, w tym sensie podział, czyli to jest podział ze względu wybranie czegoś, wybranie jakiejś nauki. I oni wprowadzą herezję, czyli wprowadzą inne nauczanie, które spowoduje, że będziesz musiał albo za nimi pójść, albo zostać. Dlatego pisze dalej, że niewielu za nimi pójdzie. Bo to jest inna droga, bo Piotr mówi o drodze pańskiej, a oni będą na inną drogę, zeszli z drogi prawdy sobie. Oni zeszli z drogi prawdy, czyli idą inną drogą. I to jest ta herezja, to jest ta nauka, którą oni głoszą. Ale ona powoduje coś, ta nauka. Ona powoduje, że musisz dokonać wyboru, wybrać. Ok? Czyli ono jest kilka razy w Biblii użyte jako herezja, a w innym miejscu jako sekta. O, na przykład Dzieje Apostolskie 15:5, otwórzcie. Dzieje Apostolskie 15:5. Można, albo nie. Dzieje Apostolskie 15:5.
Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza.
Stronnictwo faryzeuszy, to jest użyte słowo. Herezja, sekta, sekty. I to jest to słowo użyte, czyli oni mieli pewne poglądy, które powodowały, że oni byli inni, że mogłeś wybrać. I tu jest to same słowo użyte. Albo na przykład mamy jeszcze 1 Koryntian 11, 19.
Bo muszą być między wami herezje.
Tak, dobrze.
Zawód, którzy są wypróbowani wśród was.
Czyli muszą być między wami herezje, tak? Czyli podział, ale podział w sensie
wybrania drogi.
Wybrania drogi, nauki inne. To z kontekstu wynika. Więc w zależności od miejsca jest użyte słowo albo herezja, albo sekta. Natomiast u podłoża leży nauka. Dlatego przyjęło się mówić, że herezja to jest fałszywa nauka. Tak potocznie. Tak? Dlatego tak się przyjęło mówić po prostu.
W zasadzie herezja jako taka oznacza bardziej grupę ludzi, która idzie za nauką niż samą naukę.
Widzisz, tutaj jest napisane, że oni będą, którzy sobą wprowadzą kacerstwa, czyli wprowadzą sektę. Czyli tutaj, jeżeli oni to wprowadzą, tak jak macie napisane?
Wprowadzą herezję.
Wprowadzą herezję, czyli oni wprowadzą inną drogę.
Czyli
tak, ale ta nauka jest związana z ich życiem. Dlatego my dzisiaj, widzicie, no...
Chyba trudno jest to po prostu precyzyjnie określić.
Bo jeszcze nie mamy analizy zrobionej całej, rozumiecie? Dlatego ja jak gdyby próbuję wam to tłumaczyć, ale to wyjdzie z samego studium, tak? Natomiast chodzi o to, że oni co innego mówią, bo będziemy mówić o tym, jak i co oni mówią, tak? Oni wprowadzają.
Może bliskie byłoby temu słowo idea? Nie wiem, czy to
nie, chodzi o naukę fałszywą, którą wprowadzają, a za nią idzie życie.
Tak.
Dlatego jest to nazwane herezją, bo to jest pewien zestaw nauk, prawd, za nim idzie życie. I teraz ty musisz, żeby móc to kontynuować, to musisz się opowiedzieć, musisz czegoś zrezygnować. I w ten sposób musisz się określić, wybrać. To jest wybór pewien też. To słowo określa jako wybór. Idźmy dalej. Może po prostu z czasem się to wytłumaczy, bo się tak zatrzymaliśmy i... czyli wprowadzają herezję. Herezję, która co, do czego prowadzi? Do zatracenia, zniszczenia, zagłady, śmierci. Czyli to jest herezja, która prowadzi do zagłady. I wprowadzają ją potajemnie. Wprowadzają ją potajemnie. Czyli mamy tutaj w pierwszym wersecie o nauce. A gdzie oni to robią? Zobaczcie w pierwszym wersecie. Wśród wierzących. Czyli oni to, co robią, to robią w odniesieniu do wierzących innych. Są tam wśród nich i oni są obserwatorami, słuchaczami tego, co mówią ci pseudonauczyciele. To jest pseudodidaskalos. Jedno słowo. Fałszywi nauczyciele u nas są dwa, a tam jest pseudodidaskalos. Czyli didaskalos to jest nauczyciel, przywódca, ten, który prowadzi taki, no... nauczyciel. Tak?
Pedagog.
Tak, ten, który naucza, prowadzi. W pewnym sensie on jest takim przywódcą dla uczniów, tak? A oni są pseudo. Pseudo w sensie, że coś innego mówią niż powinni, niż mówią apostołowie. I niż co innego niż mówi Słowo Boże, bo apostołowie i prorocy to jest Słowo Boże. Dlatego oni są nazwani pseudo. Nie dlatego, że oni nie nauczają, tylko dlatego, że źle nauczają. I dlatego wprowadzają, bo wprowadzają te herezje. To jest to, co oni mówią. Dobrze, i są wśród wierzących. Co jeszcze o nich się dowiadujemy? Kim oni są? Jaki mają charakter z pierwszego? Zobaczcie. Co oni, jacy oni są? Co o nich się dowiadujemy tutaj? O nich samych.
Wypierają się Pana.
Zapierają się Pana, który ich odkupił. Co to znaczy, że zapierają się? Zobaczcie na przykład 1 Jana 2, 22-23.
Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma jej Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma jej Ojca.
No i teraz, co to znaczy zapierać się tam?
Zaprzeczać, że Jezus
zaprzeczać,
jest Chrystusem.
Zapierać się, to zaprzeczać. W pewnym momencie stwierdzić, nie, tak nie jest. Tak uważałem, teraz tak nie uważam. Czyli zapierają się kogo?
Pana,
który ich co?
Odkupił.
Odkupił. Czyli oni zmienili zdanie. W pewnym momencie zmienili zdanie. I teraz co to znaczy, że ten Pan ich odkupił? Co to znaczy odkupił? Bo najpierw trzeba było sobie zdefiniować pojęcie, co to znaczy odkupić kogoś. Tak? Czy to... Bo niektórzy mówią, że o, Pan Jezus to umarł za wszystkich grzeszników i teraz czy ty wierzysz, czy ty nie wierzysz, to ty jesteś odkupiony, zbawiony. Czyli to jest takie powszechne zbawienie. Bo Pan Jezus umarł za wszystkich. I ty chcesz, czy nie chcesz, to wszyscy są zbawieni od tej pory. Jest taki pogląd. Drugi pogląd, tak jak nas uczy Słowo Boże, mówi, że żeby zostać odkupionym, zbawionym, to trzeba uwierzyć. Najpierw. W to. Bo to samo w sobie. Jezus oczywiście odkupił wszystkich, tak? Dokonał odkupienia, ale ono staje się aktywne przy pewnych okolicznościach, tak? Zobaczmy sobie Rzymian 3 rozdział. Rzymian 3 rozdział 24-25.
A zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów.
Okej, okay, więc co tutaj dokładnie czytamy w tym trzecim rozdziale listu do Rzymian? Po kolei. 24. Są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie wcześniej popełnionych grzechów, tak? Mhm. Czyli co? Jezus odkupił kogo?
Grzechy tego człowieka,
tak?
Wierzył.
Który uwierzył.
Tak.
Musisz uwierzyć. Ona jest wtedy, ta krew jest przebłaganiem. Czyli odkupiony to ten, który uwierzył. Na nim to odkupienie stało się faktem, tak? Z grzechu. Czyli on już nie podlega grzechowi, bo został odkupiony. Wyratowany. Czyli uwierzył, tak? 1 Koryntian 1,30. A, jeszcze przepraszam, przeczytajmy jeszcze 26 werset. Doczytajmy jeszcze 26 z tamtego fragmentu.
Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Czyli to, co mówimy. Wierzy w Jezusa. On jest usprawiedliwiający tego, kto wierzy. Nie każdego jak leci, tylko tego, kto wierzy. I teraz Koryntian 1,30. 1 Koryntian 1,30.
Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem.
Dobrze.
Przepraszam, jaki to był werset?
30. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Czyli dla kogo jest Jezus odkupieniem?
Dla tych, którzy...
Dla tych, którzy są w Chrystusie. lecz wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam stał się. Wy jesteście w Nim. Czyli żeby On był dla mnie odkupieniem, to ja muszę być w Nim. Tak jak czytaliśmy, muszę trwać w Nim cały czas. Mam dział w Królu albo nie mam. Zgadza się? Efezjan 1:7.
Którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski.
Paweł co mówi? W Jezusie mamy co? Odkupienie przez krew Jego. To jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski. Co musi się stać, żeby grzechy zostały mi odpuszczone?
Muszę przyjść i...
Muszę uwierzyć w ofiarę Jezusa Chrystusa. Bez tego nie ma odpuszczenia grzechów. Zgadza się? Więc jest napisane co? 7 werset? Że w którym w Jezusie mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czyli w Chrystusie Jezusie trzeba uwierzyć, żeby zostać odkupionym. Kolosan 1:14. Może jeszcze wcześniej, od 12.
Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów.
Czyli przeniósł nas do królestwa Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, to jest, Paweł mówi inaczej, jak mamy Cię tam napisane? To jest, tak?
Nie, bo nie ma to jest. Przecinek. Po prostu przecinek.
Przecinek. Przez krew Jego odpuszczenie grzechów. Okej. Okay. Odpuszczenie grzechów. Ja mam troszeczkę inne tłumaczenie. Nieważne. W którym mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów. Czyli jedno się nierozerwalnie zwiąże z drugim. Odkupienie to jest, równa się przebaczenie grzechów. Czyli kto ma przebaczone grzechy?
Ten, kto uwierzył w ofiarę Jezusa Chrystusa.
A co się dzieje w momencie, kiedy uwierzymy i zostają nam odpuszczone grzechy?
Jesteśmy usprawiedliwieni.
To się jedno z drugim wiąże, bo Bóg daje ci z innych. To już teraz tu tego nie studiujemy, bo my już to musimy wiedzieć, słuchajcie, po tylu latach, że nierozerwalnie z usprawiedliwieniem i przebaczeniem grzechów jest związane otrzymanie Ducha Świętego i uczynienie ci dzieckiem Bożym. Bo Bóg przez danie Ducha Świętego potwierdza, że ci przebaczył grzechy. Bo jeśli ci nie dał, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, mówi Paweł. Więc ty wiesz, że ci zostały przebaczone grzechy, bo otrzymałeś Ducha Świętego. I to jest dowód na to, że zostałeś odkupiony. To wynika z nauczania apostolskiego. I teraz, jeśli czytamy tutaj o nich, że zapierają się Pana, który ich
kupił,
to z kim mamy do czynienia?
Z tymi, którzy uwierzyli.
Czy wy się zgadzacie z definicją odkupiony? Tak. Zgadzacie się. Okej. Okay. Bo to jest fundament, słuchajcie. Bo jeżeli my mamy ustalić, kto to jest, to najpierw musimy sobie zdefiniować, co to znaczy, który ich odkupił. Bo ja powiem wam, kiedyś ja nie uważałem, żeby tu chodziło o ludzi, którzy byli pojednani z Bogiem. Kiedyś tak nie uważałem. Ale dogłębna analiza wieloletnia Słowa Bożego no, nie pozwala mi na inną interpretację dzisiaj. Więc kto jest odkupiony? Kim jest ten, kto został odkupiony? Jak go możemy nazwać?
Wierzący.
Dziecko Boże, wierzący. Tak? I teraz co oni zrobili? Zobaczcie. Zaparli się tego, który ich
odkupił.
Czyli zaprzeczają, wypierają się go. A w jaki sposób się zapierają?
Zaprzeczają temu, co się stało.
Herezja, którą wprowadzają, to, co mówią i jak żyją, tak? tym pokazują, że zapierają się Pana, który ich odkupił. Czyli są to ludzie, którzy są wśród wierzących, wprowadzają herezję, tak? A oni sami są tymi, którzy odkupieni przez Pana, teraz się go zapierają. Będziemy sobie szli dalej. Rafał pisze, byli odkupieni, ale wyparli się Pana. Marzena, czyli są odstępcami. No, są odstępcami.
No tak.
Tak. I za tydzień sobie powiemy, co ich czeka. I tych, którzy za nimi idą. Byli odkupieni, ale wyparli się Pana. I stąd to widać, słychać i czuć. Widać. I teraz zobaczcie, dalej idźmy. Co możemy powiedzieć o ich życiu? Zobaczcie drugi werset i oddziaływaniu na innych. Drugi werset.
To jeszcze w pierwszym sprowadzają na siebie taką zgubę? To...
tak, ale no to jest to za tydzień będziemy sobie mówić o tej zgubie, bo niestety jak dzisiaj byśmy zaczęli to robić, to by się wam wszystko pomieszało.
O ich życiu, że droga prawdy z ich powodu jest wluźniona, czyli postępują w taki sposób.
Tak, a co jeszcze się dowiedzą?
Zgubna.
To jest droga zagłady.
No tak.
Tak, wielu zaś podąża za ich zgubną drogą.
Za ich zgubną drogą, to jest droga zagłady, droga zguby. Popatrzcie na 1:11 Piotra. Wejście do królestwa. To jest pewna droga.
Która dokądś wiedzie.
Do królestwa. A to jest droga zagłady. Tak? Czyli oni, ich życie, to jest droga zagłady. To jest ich życie. Ale kiedyś tak nie było. Wszystko na to wynika, że kiedyś tak, wcześniej tak nie było. I co jeszcze? Jak oddziaływują na ludzi? Pociągają ludzi za swoją zgubną drogą. I co? Piotr mówi co? Piotr mówi, że będą próbowali? Co jest napisane?
Wielu zaś podąży.
Podąży za ich drogą. Czyli jacy są? Skuteczni. Oni są skuteczni w swojej herezji. To jest najgorsze, że są skuteczni. I teraz wróćmy do tego potajemnie. Jeżeli ktoś, jest pewna grupa ludzi, tak? I nagle ktoś zupełnie z zewnątrz wchodzi, nieznany, i zaczyna opowiadać różne dziwne rzeczy, tak? To jaka jest reakcja?
Natychmiastowa.
Natychmiastowa, nie? Ale kiedy ten ktoś, kto mówił dobrze, i nagle, pomału.
To nie jest nagle.
Właśnie.
To się nie dzieje nagle. I teraz on pomału zaczyna mówić inaczej.
Wrzuca kamyczki. Gdyby on nagle powiedział, to każdy by go prostował.
A problem polega na tym, że to się nie dzieje wszystko nagle. I co? I to się odbywa tak o? Nie, no tak, tu rzuci kamyczek, coraz więcej. Jak złapie dobry grunt, to zaczyna mocniej. A często jest tak, że ludzie na początku się nie ujawniają z tym, tylko mówią tak, jak przyjmą słuchacze. To nie jest wprost takie siekierowalenie. Ale z czasem to nabiera mocy. Ci ludzie najpierw potajemnie pewne rzeczy robią, potem coraz bardziej jawnie. Dlatego potajemnie, bo to nie są obcy. To nie są obcy ludzie. Więc są pośród wierzących, pociągają ich za swoją zgubną drogą. To są ludzie, którzy zostali odkupieni przez Pana, ale zaparli się Go i to, co czytamy, to jest skutek. Skutek zaparcia się Pana. I to, że zaparli się Pana, będziemy potem widzieć jak gdyby w ich końcu, tak? Sobie też jeszcze o tym powiemy. Powiemy sobie. Zobaczcie trzeci werset. Co można o nich powiedzieć? Trzeci, czwarty werset.
Z chciwości to robią.
Z chciwości będą wami
kurczyć przez zmyślone
pomyśle. Czyli właśnie. Czyli co jest ich nauką? Co, jak Piotr to nazywa?
Zmyślone
opowieści. Bo to, te zmyślone opowieści stoją jak gdyby w kontrze do 16 wersetu pierwszego rozdziału. Co tam jest napisane?
Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
Czyli tu mamy naocznych świadków wielkości Pana, a z drugiej strony mamy zmyślone opowieści. Więc oni nie opowiadają o czymś zupełnie innym, tylko oni opowiadają nieprawdę. Czyli wykorzystują ludzi dla własnych celów, opowiadając zmyślone opowieści, a robią to z chciwości. Teraz zobaczcie kilka fragmentów, jeśli chodzi o to oddziaływanie na innych. Dzieje apostolskie, taki znany fragment, Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28-31.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem za łzami napominać każdego z was.
I co, zobaczcie, tutaj mamy wymienione, że Paweł mówi, ja wiem, że co, wejdą między was wilki, a z was samych powstaną jacy ludzie?
Mówiący rzeczy przewrotne.
Powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby kogo? Uczniów za sobą pociągnąć, czyli będą mówić rzeczy przewrotne, inne niż my. Będą was oszukiwać. Będą chcieli uczniów pociągnąć za sobą i oni wyjdą spośród. A z kim Paweł ma do czynienia? Z wierzącymi czy niewierzącymi?
Z wierzącymi, to jeszcze ze starszymi tutaj.
To są starsi, to są nauczyciele. I on mówi, spośród was wyjdą tacy. Więc wykorzystywanie ludzi dla własnych celów, uczniów pociągnąć ze sobą. Zobaczcie, pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział. Może od 18.
Ten nakaz daję Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie prorok, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić.
Paweł mówi tak, żebyś co? Bojował dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzucili, stali się kim?
Rozbitkami wierzy.
No żeby, słuchajcie, żeby stać się rozbitkiem, tak już po ludzku mówiąc, żeby stać się rozbitkiem, to trzeba najpierw wejść na statek. Jeżeli mówimy takim, żeby się rozbić na statku, to trzeba najpierw wejść. Nikt, kto nie jest na statku, się nie rozbije. żeby mieć wypadek, to trzeba gdzieś wejść do samochodu i się rozbić, tak? Czyli musisz najpierw być w jakimś miejscu. Mhm. Żeby rozbić się w wierze, to trzeba najpierw do tej wiary wejść, tak już mówiąc w przenośni. Nie można nie być wierzącym i się rozbić w wierze, bo ty jesteś, nie masz się z czego rozbijać. Więc jeżeli ktoś się stał rozbitkiem w wierze, to musiał najpierw w tej wierze być i on się rozbił w tej wierze. Odszedł od tej wiary. Jest rozbitkiem. Tak? I do nich należy Hymeneusz i Aleksander, których oddają szatanowi, aby pokarani będąc nauczyli się nie bluźnić. Pamiętacie, co to znaczy oddałem szatanowi na zatracenie ciała? Tak na marginesie pytam. Pamiętacie? Pamiętacie? Co to znaczy?
To znaczy, okay. Że Paweł oddaje go woli Bożej, żeby szatan rządził jego życiem, a nie.
Dobra. Znaczy, żeby nie mieć z nimi styczności, ale modlić się o nich.
Tak, żeby nie mieć z nimi kontaktu, zostawić ich. Tak, to mniej więcej o to chodzi. Ale ważne jest, że ci ludzie stali się rozbitkami w wierze i Paweł w żadnym wypadku nie zaleca dalej, żeby się z nimi przyjaźnić, żeby z nimi być, tak? Tylko żeby ich unikać zwyczajnie. Ale żebyś ty miał dobre sumienie i wiarę, żebyś nie był rozbitkiem, żebyś nie odpadł od tego. Więc mówi o kimś, kto jest rozbitkiem w wierze. Dalej zobaczcie 2 Tymoteusza 2,18. Od 16.
Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności, a ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych.
Pobłądzili względem prawdy, gdyż powiadają, że zmartwychwstanie się dokonały i podwracają wiarę niektórych, czyli co oni robią? Ich nauka ma wpływ na ludzi? O, jak najbardziej. Ale oni pobłądzili w wierze. Nauczają czegoś innego niż apostołowie. A Paweł dalej tłumaczy. No to skoro w Koryntian, skoro nie ma zmartwychwstania, to jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Jesteśmy najbitniejszymi z ludźmi. A jeśli się zmartwychwstanie dokonało, no to przepraszam bardzo, to co my tu robimy? Rozumiecie? To panika się wśród ludzi stała. No studiowaliśmy to, pamiętacie. Dlatego apostołowie nauczali, że trzeba czekać na to, że jeszcze nie nastąpiło zmartwychwstanie. Dobrze, następny fragment, słuchajcie, z tego samego listu, 3 rozdział 1,9. Dłuższy fragment, ale chciałbym, żebyśmy go przeczytali w całości.
A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni, jeśli chodzi o wiarę. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi.
Teraz mamy tutaj przykłady niepobożnego życia i też sobie mówiliśmy przy okazji listu do Tymoteusza, że Paweł tam nie porusza kwestii świata, bo go to kompletnie nie interesuje. Świat żyje swoim życiem. Pawła martwi to, że takie rzeczy dzieją się wśród wierzących i będą coraz bardziej się działy. I to jest dla niego smutne. I przed tym przestrzega i mówi, że spośród takich ludzi wywodzą się ci, którzy wchodzą do domu wierzących kobiet, uwodzą je, tak? Dlatego dalej pisze, żeby jak młoda niewiasta, wdowa jest, to ma wyjść za mąż i zająć się rodziną, a nie chodzić i głupoty robić, tak? Bo to jest zagrożenie. I teraz jak Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak samo ci sprzeciwiają się prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni ze strony wiary. Teraz oczywiście, no można to sobie powiedzieć, to oni nigdy wierzący nie byli, ale jeżeli są odrzuceni z powodu wiary tej, no to żeby z kogoś odrzucić, to ktoś najpierw musi być w czymś, nie? Więc ta druga lekcja też nie jest bez sensu. Więc to pokazuje, że są ludzie, którzy są wśród wierzących i skażają ich fałszywą nauką, tak? Sami w niej nie trwając. I oni są dlatego zagrożeniem, że są pośród wierzących. Uchodzą za wierzących. Tak są traktowani. I jeszcze jeden werset. Hebrajczyków, szósty rozdział. Od 4 do 8.
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie obnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają. Otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa.
Dziewiąty.
A jej końcem jest spalenie.
Dziewiąty.
Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu.
Mm-hmm. Teraz zobaczcie. Paweł tutaj pisze o tym, że co? Że jeśli ktoś skosztował Słowa Bożego, stał się uczestnikiem Ducha Świętego i odpadł.
To niemożliwe.
Niemożliwe jest, żeby powtórnie powrócił, ponieważ on już raz skorzystał. Tak? Chrystus tylko raz umarł za grzeszników i jeżeli on już był odkupiony, to nie można drugi raz zostać odkupionym. Paweł wyklucza taką możliwość. I mówi, chociaż tak mówimy, to co do was jesteśmy pewni, no Paweł pisze do jeszcze wierzących, którzy są zagrożeni, ale Paweł jest dobrej myśli, że oni nie będą tymi, którzy podzielą ten los. Będziemy studiować list do Hebrajczyków. Więc tu jest stwierdzenie, że nie ma możliwości powrotu. Nie ma możliwości powrotu. Ponieważ żeby opamiętać się, to potrzebna jest skrucha. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. A ktoś to odrzucił. Odrzucił to, tak? Więc teraz tak. Wykorzystują ludzi dla własnych celów. Wykorzystują ludzi dla własnych celów. I co możemy o nich powiedzieć? Co jest ich zamiarem? Zgodnie z tym, co przeczytaliśmy.
Odwieść ich od Boga.
Odwieść ich od wiary. Tydzień temu mówiliśmy. Chodzi o to, żeby odciągnąć tych ludzi od wiary. Podważyć ich wiarę. Zakwestionować, że to jest prawda, w co oni wierzą. Te przykłady, które czytaliśmy. Chodzi o to, że to jest... Oni inną naukę opowiadają. Która kwestionuje to, co oni otrzymali od apostoła. Co mamy w wersecie 4? Zobaczcie. Przykład aniołów jest. Jacy oni są? Dlaczego ten przykład się pojawia? Bo kim oni są? Grzesznikami. To, co oni zrobili, to, co oni robią, to, że zaparli się Pana, jest czym? Grzechem. To są grzesznicy, którzy w tym trwają. to jest ich charakter. Idziemy dalej. Rozdział, werset 10. Co mamy w 10?
Podążają za ciałem w nieczystej rządze i pogardzają władzą. Zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko
rządze. Podążają za ciałem z nieczystej rządzy. Podążają za ciałem z nieczystej rządzy. Dalej sobie jeszcze o tym przeczytamy, co to znaczy w następnych wersetach. Podążają za ciałem z nieczystej rządzy. To jest ich życie. Co jeszcze?
Pogardzają
władzą. Bluźnią przeciw władzy. I teraz, co jest bardzo ciekawe, słuchajcie, zobaczcie na następny werset.
11.
Jaka to jest władza? Bo kontekst wskazuje, o jaką władzę chodzi.
O Boga.
O Boga, o duchową władzę. Nie chodzi o to, że oni tam kogoś tutaj na ziemi. Tu chodzi o to, że oni bluźnią przeciwko mocom niebieskim. Zobaczcie sobie Judy, 8 do 10 wersetu. To jest o tych samych ludziach. Judy, od 8 do 10 wersetu.
Podobnie ci ludzie rojący sny plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Lecz Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział, niech cię Pan zgromi. Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, tym psują samych siebie.
Tu jest pokazany przykład, że Archanioł Michał, jak tu czytamy, aniołowie więksi mocą, zważają na to, co mówią. I zostawiają sąd Bogu. A ci ludzie wchodzą w kompetencje Boga. Sądzą, nie dość tego, wypowiadają się na temat władzy niebieskiej, osądzając, co jest dobre, a co złe. Kwestionując sprawiedliwość Boga. To niemiłosierne, to takie, to owakie. Brak miłości, tak? Czyli bluźnią mocą niebieską, kwestionując Boże sądy. A jacy są? 10. Zuchwali, samowolni, bez bojaźni. Czyli to jest jak gdyby postawa. Czyli popatrzcie, nastąpiła zmiana wewnętrzna postawy człowieka. Z uniżonego, pokornego, posłusznego Bogu w człowieka, który jest pyszny, zuchwały, samowolny i bez bojaźni. Który ma odwagę kwestionować sprawiedliwość Bożą. Stawiają się wyżej od aniołów, wyżej od istot duchowych. Bez bojaźni. Tacy są. 12 werset. 13, zobaczcie.
Już
Bluźniaki. Jeszcze 10, przepraszam, mamy 10, mieliśmy?
Tak.
Mieliśmy, okej, okay, dobrze. To 12, 13, zobaczcie.
Jak nierozumne zwierzęta bluźnią przeciwko temu, czego nie znają.
Tak. Nie mają rozumu. Nie mają rozumu. Bluźnią temu, czego nie znają, czyli po pierwsze nie mają poznania i rozumu. Stracili rozum. Trzynasty.
Uważają za przyjemność, trzymanie za dnia, za kały, plugawce.
Zobaczcie teraz, oni podążają za ciałem z nieczystej żądzy. Mhm. I tutaj Piotr tłumaczy. Mhm. Uważają za przyjemność, hulanie za dnia. Nawet wtedy, no, generalnie się utarło, że jak Paweł pisze w innym miejscu, że nos jest do imprezowania, tak? A oni za dnia hulają, ucztują z wierzącymi na agapach, słuchajcie. Są razem z wami, tylko że wy się spotykacie, żeby w innym celu, a oni są z wami, ale ich pragnieniem jest co innego. Czyli oni mają inne motywacje zupełnie, przychodząc na wasze agapy. Mają inny cel. Czyli wciąż są zwierzącymi. Upajają się oszustwami, gdy ucztują z wami. Zobaczcie, upajają się, tak? Dobrze jest napisane, tak?
Tak, upajają się swoimi oszustwami, gdy z wami ucztują.
Dlaczego oszustwami? Bo co? Zobaczcie, co dalej jest. Czternasty.
Zabijają duszy i stan.
Tak, oni przychodzą tam, żeby wypatrywać kogoś, kto będzie z nimi razem grzeszył. Bo idą za żądzą cielesną. Czyli wyszukują jakich osób?
Słabych.
Słabych, ale takich też, które mają upodobanie w tym też. Bo tutaj wypatrują kogo? Cudzołożnic, tak? Dobrze jest napisane?
Mając oczy pełne cudzołóstwa.
Mając oczy pełne cudzołóstwa. W innym jest wypatrują cudzołożnic. Oni mają oczy pełne cudzołóstwa. Czyli oni szukają kobiet, które są gotowe pójść z nimi do łóżka. Oni po to przychodzą. Wy się spotykacie, żeby oddać chwałę Panu, a oni przychodzą i on ci nie będzie tego mówił wprost. Ale on przychodzi zupełnie w innym celu. Ale mówi dobrze. Atrakcyjnie. Zachęca. Tak jak czytaliśmy w Tymoteusza. Wdzierają się do domów wdów, które za dużo czasu wolnego mają. To jest ich prawdziwy cel. Czyli ci ludzie idą za pożądliwością cielesną. Oni nie mają zahamowań. Oni nie walczą przeciwko grzesznym pożądliwościom. Oni za nimi idą. Dlatego, że to jest skutek ich herezji. Czyli oni żyją grzesznie, niekoniecznie na pokaz. Ucztują zwierzęcymi, upajają się oszustwami. Ciekawe, jak myślicie, dlaczego oni się upajają oszustwami? Na czym polega oszustwo?
Że się udało oszukać i nikt nie wie,
że przychodzą na to uczty.
Właśnie,
że udało się do siebie pociągnąć.
Oni mają satysfakcję, niewykluczone, że właśnie z tego powodu, że pozornie wszystko wygląda. Ale on to wie. I ma satysfakcję, że udało mu się oszukać wierzących. Niewykluczone, że o to chodzi. Bo też musimy zauważyć, słuchajcie, musimy się zastanowić, jakim cudem oni tam są i nikt z tym nic nie robi. Rozumiecie? I teraz zobaczcie, co dalej jest. Upajają się swoimi oszustwami. wypatrują, tak, oczy mają pełne cudzołóstwa, w innym tłumaczeniu jest wypatrują cudzołożnic, no ale jeżeli oczy mają pełne cudzołóstwa, to też szukają ludzi, którzy by myśleli tak samo jak oni. I teraz zobaczcie, to jest ich życie, ich postępowanie, a teraz charakter ich. Kim są? Skoro wypatrują, oczy mają pełne cudzołóstwa, to co są? Kim są? Cudzołożnikami. Ci ludzie nie mają zahamowań. Nigdy im nie dość grzechu, zobaczcie, w 14 jest napisane. Nigdy im nie dość. Serce mają wyćwiczone w chciwości. Czyli chodzi o to, że oni chcą sami być usatysfakcjonowani. Bo może chodzić zarówno o materialne korzyści, finansowe, materialne, ale też serce mają wyćwiczone w chciwości, że lubią zaspokajać swoje żądze. Oni są chciwi zaspokajania swoich żądz. To może mieć przełożenie na całe życie. Ale nigdy im nie dość grzechu. To się nie stało z dnia na dzień. To się nie stało z dnia na dzień. My mówimy o sytuacji, kiedy już to zabrnęło tak daleko, że już nie ma odwrotu. Kiedy dokonał się ten przełom, kiedy oni odrzucili Pana. Ale są wśród wierzących. Teraz zobaczcie, są nauczycielami, tylko źle nauczają. I teraz zobaczcie 15 werset. 15 werset.
Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaamu.
Czyli co? Jaką drogę opuścili?
Prostą.
Byli na jakiej? No jeżeli ktoś jest odkupiony, uwierzył w Pana Jezusa, to na jakiej jest drodze?
Prostej. Dobrej.
Dobrej, prostej.
Tej, chyba prowadzi.
Pierwszy rozdział, cztery pierwsze wersety. Ale oni co zrobili?
Opuścili
tą drogę. Opuścili tą drogę. Zostawili, odeszli, porzucili tą drogę. To słowo opuścili oznacza zostawić, odejść, porzucić tą drogę. Prostą. I weszli na drogę jaką? Jaką drogę weszli? Co czynią? Na drogę bezprawia weszli. Na drogę zatracenia. Czyli nie można jednocześnie iść po dwóch drogach. Można popaść w grzech i pokutować, tak? Tak? Można zbłądzić też, zejść z drogi, ale Słowo Boże mówi, że można się opamiętać. A im już nigdy nie dość grzechu. Oni zapierają się Pana, który ich odkupił. Tak? I to jest ich już standard życia. To, co oni teraz robią. Czyli zeszli z drogi prawdy, opuścili ją, weszli na drogę bezprawia, i czynią bezprawie. Czyli co robią? Czynią bezprawie. Pierwszą rubryczkę. Charakter. Czynią bezprawie. Zbłądzili z drogi prostej. Ci, którzy czyniący bezprawie. I teraz zobaczcie, co o nich się dowiadujemy w wersecie 17, bo tu jest przykład podany. 17 werset i 18. Połączmy to 17 i 18. Zobaczmy, co to z tego wynika. 17, 18 werset. Bo tu dużo jest.
Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, na których mroki ciemności zachowane są na wieki.
Bo?
Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących.
Jakie mówią słowa?
Wyniosłe.
Wyniosłe i
puste.
Tak, jak źródła bez wody są puste. Tak jak obłoki pędzone przez wicher są puste, z nich deszcz nie pada. Tak samo oni mówią słowa puste, czyli to jest ich nauka. Przemawiają przez puste, ale...
Wyniosłe.
Co to nie oni? Nie ulega wątpliwości to, co ja mówię. Oni mówią w taki sposób, że ciężko z nimi polemizować. Wyniośli są. Ale te słowa są puste. One nic nie dają. One nie powodują trwania w Bogu. I teraz zobaczcie, co te słowa w 18 wersecie, on to mówi, mamy tutaj naukę, przemawiają przez słowa wyniosłe i puste. Tak? I co te słowa robią? Wydawać by się mogło, te słowa wyniosłe i puste, no to one w ogóle nikt nie będzie za nimi szedł, one nic nie mogą dać, tak? Ale co?
Zwabiają.
Mam jeszcze 14 werset, przepraszam, uciekł nam. 14 werset. Mamy? Ale wpływ na ludzi, 14 werset. Nęcą dusze jakie? Niestałe. Pominęliśmy to. Nęcą dusze niestałe. Niestałe dusze nęcą. I teraz zobaczcie Judy 1,16. Judy 1,16.
Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści.
Schlebiają ludziom, czyli oni schlebiają. I teraz nęcą dusze niestałe, czyli schlebiają ludziom, którzy nie są ugruntowani. Zobaczcie, 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 3-4. 2 Tymoteusza, 4 rozdział.
Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
To jest o wierzących czy niewierzących? Pamiętacie?
O
wierzących. Tak, że tacy będą, że będzie czas, że wierzący przestaną chcieć słuchać nauczania zdrowego, bo będą ich uszy świerzbić. Będą im to przeszkadzać. Tak, będzie im to przeszkadzać. Będzie im to przeszkadzać. I oni sobie znajdą takich nauczycieli, którzy będą mówić to, co my chcemy. Dlaczego? Bo oni są tacy sami jak my. I tu mamy sytuację, że oni mówią słowa puste, wyniosłe, ale piękne. Dla tych, którzy je słuchają. I zwabiają rządzami ciała, tak? Nęcą dusze niestałe. No bo kogo oni mogą nęcić? No w pierwszy rozdział popatrzmy. Piotr mówi, co zrobić, żeby być co? Powołanie i wybranie co?
Umocnić.
A kto ich nie ma? I zapomniał, że został wyzwolony z dawnych swoich grzechów. Zapomniał. Taki człowiek nie umacnia swojego powołania. I kiedy on coś słyszy, to nie ma problemu z przyjęciem. Dlatego Piotr mówi, trwajcie w tym.
A się nie potkniecie.
Tak, żebyście byli stali, a nie stali. Czyli oni nęcą dusze niestałe. I teraz 18 werset, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych,
tak, którzy prawdziwie uciekli od rządzy.
Pierwszy Piotra 4:1-4. Zobaczcie, pierwszy Piotra 4:1-4. Czwarty rozdział, pierwsze 4 wersety.
Skoro Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu, aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich pożądliwości, lecz dla woli Boga. Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan, żyjąc w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwie, wysiadach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. Dlatego dziwią się, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią.
I teraz tutaj mamy 18 werset. Zwabiają rządzami ciała tych, którzy uciekli prawdziwie od żyjących w błędzie. Czyli kogo? Kogo nęcą?
Wierzących.
Wierzących. Mhm. Ale co im mówią?
Że tam to wcale nie było takie złe.
Ty za bardzo ty jesteś fanatyczny.
Tak, za mocno.
Ty taki fanatyk się zrobiłeś.
Przesadzasz.
Radykalny.
I on nie jest stały. I on idzie za tym. Może rzeczywiście. I to jest wpływ. Dlatego, że oni poddają pod wątpliwość sprawiedliwość Bożą. Bóg mówi, nie wolno tego robić. To jest złe, z tego was wyrwałem. Jezus wyzwolił was z tego, a nie żebyście dalej w tym żyli. A oni podważają sprawiedliwe Boże sądy. Bluźnią temu, czego nie znają. Podważają Bożą sprawiedliwość. Są zuchwali, nie boją się tego, podważyć Bożą sprawiedliwość. Tak jak diabeł w Edenie powiedział, a czy Bóg powiedział? Na pewno? Co on zrobił? On podważył Boże słowa. Piotr mówi, my mówimy Boże słowa, a oni je będą podważać. Bo oni już wrócili na tą drogę i chcą, żebyście wy też na nią wrócili. Więc zwabiają rządzami ciała. Bo człowiek ma do wyboru albo się zaprzeć, albo pójść za tym. Więc oni mówią, no, bez przesady, no za bardzo radykalny jesteś. I teraz zobaczcie dalej, 19 werset, ale te słowa są bezużyteczne. Czyli one nie przynoszą owocu. One fajnie brzmią, ale nie przynoszą owocu. I teraz zobaczcie 19 werset.
Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest...
Co oni obiecują?
Wolność.
Komu się nie podoba nauka, że jesteśmy wolni?
Ty już niewolonym.
Dokładnie.
Oni obiecują inną wolność. Dlatego, że Piotr co mówi? Oni są niewolnikami zepsucia. To jaką wolność oni wam obiecują? Jak oni są niewolnikami zepsucia. Czyli jeżeli oni obiecują wolność, będąc niewolnikami zepsucia, to co dla nich jest brakiem wolności?
Wolność od grzechu.
Wolność od grzechu, posłuszeństwo Bogu, bo oni zeszli na drogę, oni zbłądzili, oni zeszli, zaparli się Pana. Oni zeszli na tą drogę i dla nich teraz niewolą jest święte życie. I oni mówią, to jest niewola, człowieku, ty jesteś spętany. Wolność im obiecują. Tym, których nauczają, więc ich słowa mają, są obietnicami wolności. One dobrze brzmią. A sami są kim?
Niewolnikami
zepsucia. Dlaczego? Jakie jest ich życie? Zobaczcie w 19 wersecie. Przez co zostali pokonani?
Przez grzech.
Zostali pokonani przez grzech, przez zepsucie. Zostali pokonani. I w konsekwencji zniewoleni przez nie. I teraz co to znaczy, że zostali pokonani? Każdy kiedyś został pokonany przez grzech. Pierwszy raz grzeszył, pozamiatane. Jesteś pokonany, żyjesz pokonany. Tak?
Ale oni zostali usprawiedliwieni.
Ale mamy werset 20 właśnie. Mamy werset 20, słuchajcie. I ten werset dużo mówi. Bo... I teraz Piotr dalej pisze co?
Jeśli uciekli oni od plugast świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy.
Co się z nimi stało? Ponieważ oni uszli plugast tego świata przez
poznanie Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Uszli plugast tego świata.
Tak?
I się znowu w nie wikłają. Więc otwórzmy sobie teraz Rzymian. Moment, tylko znajdę to. Zaraz powiem, tylko znajdę ten fragment. Nie zanotowałem go. Ósmy rozdział. Rzymian, ósmy rozdział. Od 9 wersetu.
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.
Dalej.
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze.
Dobrze. Teraz wracamy do Piotra. Co to znaczy wyzwolili się? Czytamy, że oni się wyzwolili, tak? Jak macie tam napisane?
Uciekli.
Uciekli od? Przez?
Poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa.
Co czytaliśmy w Rzymian? Zostali usprawiedliwieni, otrzymali ducha i mają teraz żyć według ducha, nie według ciała. Piotr co mówi w piątym rozdziale, w pierwszym liście? Czytaliśmy, czwartym rozdziale, przepraszam, że co? Wy byliście tacy, ale już nie jesteście. Teraz macie żyć innym życiem, a oni będą was obgadywać tylko. Więc poznanie Pana Jezusa powoduje, że człowiek jest usprawiedliwiony z grzechu, wyrwany z grzechu. Zszedł z tej drogi, wszedł na drogę prowadzącą do Królestwa Bożego, tak?
Tak.
Poznał Pana Jezusa Chrystusa. W kontekście wersetu pierwszego z drugiego rozdziału mówimy o kim? O tych, którzy są co? Wierzący czy niewierzący?
Wierzący.
Czy pseudowierzący?
Wierzący.
Wierzących. Ludziach, którzy weszli na drogę, poznali Pana Jezusa, wyrwali się z okowów grzechu i teraz Piotr mówi co?
Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi.
Nie, jeszcze, 20 werset jeszcze nie skończyliśmy.
A potem znowu się w nie wikłają.
Znowu się w nie wikłają. Czyli nie umartwiają spraw ciała duchem, a żyją według ciała. A Paweł mówi co? Jeżeli wy żyjecie według ciała, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Więc oni po prostu nie robią tego, co powinni. Zeszli z drogi prawdy. Zeszli z tego, co Piotr mówi w pierwszym rozdziale. A do wiary waszej dodajcie. To. I wtedy będziecie umacniać powołanie i wybranie i będziecie mieli otwarte drzwi do królestwa. Oni tego nie robili. W konsekwencji odpadli od wiary. Wrócili do starego życia. I teraz zobaczcie. Dziewiętnasty werset przeczytaliśmy, mówi tak, są niewolnikami zepsucia, zostali pokonani przez zepsucie, czyli pokonani oznacza co? Wyrwani zostali, tak? Weszli na drogę prowadzącą do królestwa i zostali pokonani przez grzech i wrócili i zostali przez ten grzech opanowani,
zniewoleni
na powrót, czyli oni na powrót zostali zniewoleni grzechem. Nie, że zawsze byli, tylko trochę coś tam próbowali, ale oni, nie chcę wychodzić mi inaczej dzisiaj, jak to, że oni byli, otrzymali, tak jak czytamy w pierwszych wersetach, wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale nie wytrwali w tym.
Nie chcieli się uświęcać.
I doszło do sytuacji, kiedy odpadli. Piotr nie pisze, jakie to są okoliczności, o tym mówi inne miejsca Słowa Bożego mówią, jaki to się technicznie sposób dzieje, o tym list do Hebrajczyków mówi. Ale oni odpadli. I teraz co jest dalej napisane? Czyli co mamy o nich, o ich postawie? Czyli poznali Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak? To jest ich charakter. Poznali drogę sprawiedliwości, w sensie weszli na tą drogę sprawiedliwości, byli na niej. Poznali Pana i Zbawiciela. Wyzwolili się z plugastw świata. Czyli tu mamy życie. Uciekli od plugastw tego świata przez poznanie Pana. A potem co? Znowu się uwikłali w te brudy i zostali przez nie pokonani. Innymi słowy, stali się na powrót tym, kim byli wcześniej. I nie dość tego. Piotr mówi, że ich stan jest jeszcze gorszy. A dlaczego gorszy? Dlatego, że...
Nie mają już do kogo się zwrócić.
Dlatego, że za tydzień będziemy o tym rozmawiać. Jeszcze do tego wrócimy. Co Piotr jeszcze o nich mówi, o ich życiu w 21? Odwrócili się. Tu mamy jasne określenie. Odwrócili się od świętego przykazania. Zeszli z drogi sprawiedliwości. Oni się odwrócili od tego. Odwrócili się od danego im świętego przykazania, czyli zeszli z drogi sprawiedliwości. Tak jak Piotr pisze w pierwszym liście. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest przykazanie. Czyli w życiu wrócili do brudu, z którego się wcześniej wyzwolili. A o ich końcu i dlaczego taki koniec jest, to za tydzień sobie powiemy, tak? A dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili podsumowanie. Chyba, że coś pominęliśmy, albo chcielibyście coś szerzej omówić. Z tego, co mamy. Słucham. Dobrze, czyli kto to są ci fałszywi nauczyciele?
Wierzący, którzy zaparli się
poznanego
zbawienia.
Odpadli od wiary. Zaparli się Pana.
Uwolnieni od grzechu i wracają do niewoli grzechu.
Tak, którzy wyrwali się z grzechu, a potem do tego grzechu wrócili. Do grzesznego życia. Ale to nie wszystko. Co oni jeszcze robią?
Oni jeszcze innych chcą pociągnąć
za sobą.
Aby...
Oni pociągają. Innych pociągają skutecznie do tego samego. I robią to potajemnie, w perfidny, przewrotny sposób, nie tak jawnie. Oni to robią w taki sposób, żeby uchodzić za porządnych, dobrych, którzy prawdziwą wolność opowiadają. A w tym swoim nauczaniu co robią? Takiego karygodnego.
Wypierają się Pana.
Potajemnie.
Tak, ale
wypierają się Pana.
Kwestionują Bożą sprawiedliwość, bo ich nauczanie, dlatego oni wprowadzają herezję. Oni wprowadzają inne nauczanie, propagując inne życie niż to, co mówi Bóg. I to jest ta herezja zatracenia. Tak, bo to nie jest ich życie, bo ich życie prowadzi ich do zatracenia. Ale to, co oni mówią, wprowadza innych, że jak ktoś pójdzie za tym, co oni mówią i co oni robią, czyli oni muszą to w jakiś sposób przekazać, zachęcić do tego. I wtedy to jest zatracenie, bo inni pójdą ich drogą. Czyli oni nie tylko tak żyją, ale oni tak nauczają. Nie boją się bluźnić duchowemu światu, którego nie znają. Brak im pokory, kwestionują Bożą sprawiedliwość. Bo Bóg powiedział, co jest wolnością. A oni mówią, my wam wolność obiecujemy.
Tak.
Gdzie są?
Wierzący.
Cały czas są wśród wierzących. I do tego stopnia jest to zagrożenie, że trzeba przed nimi ostrzec. Bo oni to robią wszystko potajemnie. W sposób taki, żeby to było strawne dla słuchacza. Dlatego to jest takie zagrożenie.
Można powiedzieć, smacznie wyglądający posiłek z trucizną.
No, w pewnym sensie tak.
Aż tak.
Po kropelce, nie od
tak,
razu.
Tak, tak.
Czy na pewno nie można tego, czy tamtego? Tak troszkę. I co się stanie? Myślisz, że coś się stanie? Pan Jezus się przestanie kochać?
Tak.
Troszkę. Czy jesteśmy ludźmi?
Takie argumenty.
Tak.
Typu takie argumenty. Przykład tylko podaję. Nauczają sprzecznie z jaką nauką? Apostolską, przekazaną przez Pana Jezusa apostołom. Czyli ich wolność jest inna, ich sprawiedliwość jest inna.
Jeszcze przepraszam, przerwę. My słyszeliśmy coś takiego, że to nie jest tak. Jak coś będzie źle, to Pan Bóg będzie karcił. Będzie Pan Bóg karcił, a jak jest dobrze, no to żyje się tak i...
Wiesz, to ogólnie rzecz biorąc, no jak wierzący grzeszy, to Pan Bóg karci. Ale to tak bardzo ogólnie mówiąc, bo te karcenie jest różne. To nie jest tak, że jak ty nie widzisz karcenia, to znaczy, że go nie ma u kogoś. Ty nie wiesz, co się dzieje w jego życiu. Nie wiesz, co on przeżywa. Nie wiesz, jakie ma problemy duchowe. Ty tego nie wiesz. Więc to, wiesz, z tym różnie bywa. Natomiast też to, że Pan karci, to jeszcze nie znaczy, że ktoś musi się podporządkować. To jest bardzo szeroki temat. Ja przestrzegam przed tym tematem odpadnięcia od wiary. Na szybko definiowaniem, szybko pojęć. Bo to jest szeroki temat i go się nie da przestudiować tematycznie. Ja się tego nigdy nie podejmuję i nigdy się tego nie podejmę, bo to jest niewykonalne, żeby słuchacze rzeczywiście mogli to zrozumieć w całości. To jest temat, który się robi przy okazji studiów całych listów, nauczań i wtedy to samo wychodzi. I wtedy trzeba te elementy, które już się wie, połączyć w całość. I wtedy ten obraz tego, co się może stać z człowiekiem wierzącym, się robi bardzo klarowny, ale to czasu trzeba. Ja też kiedyś różne miałem poglądy, różnie mi się wydawało, że nie, wierzący to nie może odpaść od wiary, absolutnie, a to jest wykluczone, tak? I próbowałem na różne sposoby tłumaczyć te fragmenty, które tu są, tak? W Słowie Bożym. Ale niestety, z czasem, może i dobrze, chwała Bogu, że z czasem uświadomiłem sobie, że ja po prostu mam narzucone pewne myślenie, gdzieś tam przyjąłem pewne myślenie takie, tak? Ale trzeba stanąć twarzą w twarz ze Słowem Bożym i zaczęło mi się wtedy wszystko układać. Przyszedł list do Hebrajczyków, tak? Przyszedł list do Rzymian, list do Galacjan i to się wszystko zaczęło układać, słuchajcie. Człowiek się przestał bać tego i nagle już nie musisz nie wiem, wygibasów robić przy różnych tekstach. Czytasz i wszystko jasne. Czytasz i wszystko jasne jest. Więc wracając. Nauczają sprzecznie z nauką apostolską przekazaną przez Pana Jezusa. Namawiają ludzi do grzechu i obiecują fałszywą wolność. I teraz co jest ważne. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i wali prosto z mostu. Bo inaczej on by się tam nie utrzymał. Wśród tych, o których pisze Piotr. Ale to się odbywa w sposób właśnie taki... Taki właśnie potajemny, podstępny taki. Taki, który ma pociągnąć dusze niestałe. Oni wyłowić te dusze niestałe. Takie, może któraś jest chętna. Może ktoś to podłapie. Tak jak Paweł mówi, wyjdą spośród was ci, którzy będą chcieli uczniów pociągnąć za sobą przewrotną nauką. Przewrotnymi słowami. Niektórzy wywracają wiarę. Sami odeszli od drogi wiary. I innych odciągają, tak jak czytaliśmy. Oni opuścili drogę prostą za Panem Jezusem i zeszli na drogę zagłady. Idą drogą zagłady. Nauczają pięknymi słowami, ale nie ma to żadnej wartości, a wręcz jest zgubne dla słuchaczy. Słowa są piękne. Umieją mówić, umieją zachęcać. Ale ich słowa co pobudzają? Jakie, co pobudzają słuchacza?
Starego człowieka.
Tak, że to, co jest złe w nas, my zaczynamy... Myślisz, walczysz z tym czy nie? Wysłuchałeś, dobrze, że nie muszę z tym walczyć. Ale dlaczego? Bo ty nie masz poznania jeszcze. I ty dałeś się szukać. Gdzieś tam dobrze zrozumiałeś, a tu nagle ktoś ci mówi i ty nie chcesz z tym walczyć, masz problem i ale dobra, bo dobrze mówi. Taki przykład podaję, To jest właśnie w ten sposób. Że te słowa, one przyjemne są do słuchania dla cielesnego człowieka, ale one prowadzą do zagłady, prowadzą, że ten człowiek idzie do grzechu, wraca. Z tego, z czego się wyzwoli, on zaczyna do tego wracać pomalutku, małymi krokami. Przecież nie od razu ludzie od wiary odpadają. To inny temat zupełnie, ale to się nie dzieje w jednej chwili. Bo gdyby tak po pierwszym grzechu, po pierwszym człowiek odpadał od wiary, to gdzie by było Boże napominanie? Gdzie byłoby miejsce na Boże napominanie? To się tak nie dzieje od razu. Ale przychodzi moment przełomowy, kiedy człowiek popełnia niewybaczalny grzech, grzech śmiertelny, koniec, jest odcięty już. Sam się odcina. Tak. Przez swoją decyzję. Ale oni nauczają pięknymi słowami, ale pociągają ludzi z powrotem do starego życia. Ich nauczanie powoduje, że człowiek wraca do starego życia. Zaczyna się usprawiedliwiać. Pragną, żeby co? Inni szli w ich ślady. Zależy im na tym, bo co? Mają wtedy uczniów i mogą z nimi robić, co chcą. Mogą nimi sterować. Pamiętajmy, że to są nauczyciele, tylko że oni są pseudonauczyciele. Oni nauczają nie tego, co trzeba. Czyli zamiast prowadzić w dobrą stronę, prowadzą w zło. Kto jest najbardziej narażony?
Ludzie
nie stali w wierze, słabi w wierze, nie znający Słowa Bożego. Dlatego Piotr mówi w pierwszym rozdziale, żeby trwać w Słowie, żeby pamiętać, że ono jest pochodnią naszym nogom. Tak? Żeby pamiętać, że Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi, tak jak się chce. Oni nie mówią poza Słowem. Oni to, co mówią, udowadniają Słowem. Ale oni po swojemu to robią. A Piotr mówi, nie wolno tak. Jest jedna wykładnia apostołów i proroków. I ona jest właściwa. Bo mówili to ludzie natchnieni Duchem Świętym. A tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy odpadli od wiary. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że ludzie, dlatego Piotr zachęca do poznania Słowa, do zdrowego rozeznania, do dojrzałości duchowej, żeby nie w sytuacji, kiedy zetkniesz się z takim nauczycielem, żebyś nie zaczął go słuchać. Już nie będę podawał, ale są takie przykłady, słuchajcie, ludzi, którzy niby nauczają o pobożnym życiu, a potem się dowiadujesz, że on wcale tak nie żyje. A potem się okazuje, że on ma tylko miły głos taki elokwentny, a ten człowiek nawet w innego Jezusa wierzy. A ty miałeś go za brata. Takie są sytuacje, słuchajcie, i ty się z nimi zderzasz. Jakie jeszcze wnioski? Tak, Wojtek pisze, Boże karcenie trzeba jeszcze przyjąć. Znaczy, tak, trzeba uznać je za Boże karcenie, bo jeżeli coś przychodzi na człowieka, jakieś cięgi, to on chce czy nie chce, to je ma, tylko że wniosków może nie wyciągnąć. Rozumiem, że o to Wojtku chodzi. Tak myślałem właśnie. Jeżeli nie, to zastosowanie. Patrząc na to, co już przestudiowaliśmy z listu Piotra, nie tylko dzisiejszą lekcję, ale również lekcje wcześniejsze. Bo co jest jeszcze ważne? Chciałbym taki zrobić jeszcze takie wtrącenie. Tu mamy omówionych bardzo konkretnych nauczycieli, bardzo konkretną sytuację, słuchajcie, gdzie nauka jest ściśle połączona z zachęceniem do starego życia. Do nie walczenia z grzechem, a pobłażania grzechowi we własnym życiu. I to jest ta konkretna nauka. Natomiast każda nauka, która odciąga człowieka od prawdy Ewangelii, w którą uwierzył na początku, bo jeżeli zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów i otrzymaliśmy Ducha Świętego, to musieliśmy usłyszeć, uwierzyć w prawdziwą Ewangelię. Nie ma innej możliwości. Nie można zostać usprawiedliwionym z grzechów, słysząc fałszywą Ewangelię. To weszliśmy na dobrą drogę. I teraz, jeśli słyszymy nauczanie, które nas odciąga ze zdrowej drogi, to zawsze będzie to nauczanie fałszywych nauczycieli. Dlaczego? Bo ono będzie powodowało, że będziemy w grzech szli, taki czy inny. A skończy się najgorszym grzechem. To będzie równia pochyła. Natomiast każde nauczanie, które nas odciąga od tego, co przyjęliśmy, od tego, żebyśmy mieli szeroko otwarte drzwi do Królestwa, jest nauką, która się zawiera w tym. Ona nie od razu będzie wszystko miała, ale musimy pamiętać, że to mogą być elementy pewne tylko, ale one będą miały na celu odwieść nas od trwania w pobożności. Odwieść nas od trwania w sprawiedliwym życiu. I jeżeli jakakolwiek nauka od tego odciąga, to nosi ona znamiona tej nauki, o której mówi Piotr. Nie muszą być wszystkie elementy zachowane. Mogą być niektóre. Co nie oznacza, że potem nie pojawią się kolejne. Bo ludzie zaczynali od drobnych rzeczy, a kończyli unurzani w grzechu po uszy. I to jest właśnie zagrożenie, że to się nie dzieje w jednej chwili. Więc to chciałem tylko powiedzieć, że mamy tu bardzo konkretny przykład, że nie każdy, kto opowiada dzisiaj nieprawdę, wpisuje się we wszystkie elementy. Ale jeśli on naucza, a ty widzisz, że to, co on mówi, jest miłe dla ciebie, tak, ale powoduje, że ty przestajesz walczyć ze swoimi grzesznymi skłonnościami, a wręcz dostajesz dla nich usprawiedliwienie, to już powinny ci się zapalać wszystkie kontrolne lampki. Skąd on to wziął? A uwierzcie mi, można Biblią udowodnić takie rzeczy. Można. Naprawdę można pięknie, w cudzysłowie, udowodnić Biblią, że można żyć w grzechu. I przykłady z Biblii przytaczać. Pokazać, zobacz jak ten, jak ten, jak ten. I zobacz, co Pan Bóg zrobił. Jeszcze ich błogosławił. Można wszystko, zemstę, wszystko można usprawiedliwić. Nie tędy droga. Pismo nie podlega dowolnemu wykładowi. Ja tylko mówię to na marginesie, żebyśmy też... żeby te studium było pewną taką podłożem do rozpoznawania fałszywych nauk, bo nie wszystkie się w to wpiszą. Ale żebyśmy byli ostrożni na cokolwiek, co nas odciąga od prawdy. Czyli tak, czy wiesz, jak się ustrzec zwierdzenia przez fałszywych nauczycieli? Czy wiesz, jak się tego ustrzec? Czy to, co Piotr mówi, daje ci pewną świadomość? Czy masz teorię? przykład, od czego trzeba zacząć, żeby uszczyć się fałszywych nauczycieli?
Od znajomości słowa.
Od dokładania starań. Tak?
Tak.
I
tak.
Między nimi jest znajomość słowa.
No tak.
Między nimi. Bo znajomość słowa idzie w parze z uczciwością, łagodnością, wstrzemięźliwością, pokorą. To wszystko razem się zamyka. Czyli wszystkie te elementy, one muszą jak orkiestra grać. Co robisz, żeby nie dać się oszukać? Co robisz? Znowu, zgodnie z tym, co mówi Piotr. Najkrócej mówiąc, dokładam wszelkich starań.
I przypominam sobie.
Ale to trzeba odświeżać. Co mam, do czego mam dołożyć wszelkich starań? Co mam robić, tak? Czyli warto sobie to przypominać. To są pytania, ja mówię ogólne, ale wy sami się zastanówcie nad tym głębiej w domu. Czy wiesz, jak się uszczyć zwiedzenia? Co robisz, żeby nie dać się oszukać? Trzecie, co według ciebie jest największym zagrożeniem ze strony fałszywych nauczycieli? Co według ciebie jest największym zagrożeniem? Jaki element ich życia, postawy, nauczania, co według ciebie jest największym zagrożeniem? Następne pytanie. Czy spotkałeś się z fałszywymi nauczycielami i ich nauką? Jak zareagowałeś na to? Takie pytanie, wiecie, żeby się zastanowić, bo musicie sobie przypomnieć, jak zareagowaliście. Raz, drugi, trzeci, bo na pewno każdy z nas się spotkał z takim nauczaniem. Jak zareagowaliście? Czy od razu wyczailiście wszystko? Tak, jak to się mówi? Czy nie? Bo my tu czytamy, wiecie, jak oni tam te oczy wypatrują, jak oni... To ślepy zobaczy. No i teraz pytanie, czy jak wyście się zetknęli fałszywym nauczaniem, czy od razu zobaczyliście? Ślepy od razu zobaczy? Czy na początku posłuchaliście? I tak dobrze gada. Czy od razu wszystko wyłapaliście za każdym razem? Bo to też pokazuje praktykę, wiecie, bo jak się czyta tekst Piotra, to wydaje się, że co tu się zastanawiać? Takie życie, takie bagno, takie nauczanie bezsensowne. Zastanówcie się, jak zareagowaliście, kiedy wy się zetknęliście z fałszywym nauczaniem. Czy od razu ten, kto co wam mówił, to od razu wszystko wam wystrzelał? Czy owijał w bawełnę, jak się tylko da? I abstrahując, czy on był wierzący, bo wiecie, bo fałszywi nauczyciele, tacy oszuści, to są i niewierzący pośród wierzących. Ja nie kwestionuję, że wszyscy zaraz tutaj odpadli od wiary. Piotr mówi konkretnie o ludziach, którzy byli w wierze i odeszli od wiary. Ale są też ludzie, którzy nigdy w wierze nie byli, opowiadają bajki. Ale oni są tak samo zagrożeniem. Oni nie muszą być wierzący, oni mogą być tylko udawać wierzących. Co nie zmienia faktu, że Piotr nie pisze o udawaczach. Ale chodzi o to, co się dzieje, jak wy się zderzacie z tą nauką. Czy wy od razu to wyłapujecie, czy nie? Czy rozumiecie? Warto się nad tym zastanowić sobie spokojnie. Żeby zobaczyć powagę zagrożenia, że to się nie dzieje o tak, wiecie, że wszystko na jawie. Że to jest potajemne. To ja tyle na dziś.